także zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwania słonia. Bierze w niej udział ponad 100 pracowników leśnych. Według wstępnej oceny ekspertów zwierzę może znajdować się w fazie godowej, w trakcie której samce słoni są agresywne. Czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu jest producent akumulatorów Centra i Excite, organizator publicznej kampanii edukacyjnej. W recyklingu akumulatorów jest moc.
Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują na wschodzie Polski. Tam w nocy może być poniżej minus 20 stopni. Na zachodzie i południowym zachodzie w nocy możliwe za to marznące opady. Na drogach będzie tam ślisko. Jutro od minus 11 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum, do 3 na plusie na zachodzie kraju.
Sponsorem programu był producent akumulatorów Centra i Excite. Organizator publicznej kampanii edukacyjnej w recyklingu akumulatorów jest moc.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji i poseł Polski 2050. I od spraw partyjnych zaczniemy. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa, dobry wieczór.
Zagłosował pan już w drugiej turze wewnętrznych wyborów na lidera, właściwie liderkę.
Zostawiłem sobie tę przyjemność po naszej rozmowie, żeby nie musieć odpowiadać na pytanie, na kogo zagłosowałem.
No ale chyba pan już wie.
Ale rzeczywiście, że wiem, ale to jest sprawa pomiędzy mną a systemem do głosowania.
Rozumiem i pan nie ujawni swoich preferencji wyborczych.
No nie, tym bardziej, że od początku tej kampanii wyborczej staram się stać po środku i podkreślać, że mamy świetnych kandydatów. Najpierw było ich 6, potem 5, a teraz są 2 fantastyczne kobiety. Każda z nich jest patriotką Polski 2050. Obie są niezwykle pracowite, niezwykle ambitne i no, sam fakt, że do grona liderów koalicyjnych wejdzie kobieta po tych dzisiejszych wyborach, już dużo w polskiej polityce zmieni.
Skoro pan się i jedną i drugą panią minister tak zachwyca, to chyba trzeba będzie przed tym głosowaniem rzucić monetą. Ale ja słyszę od polityków Polski 2050, że wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że to jednak będzie minister klimatu, Paulina Henning-Kloska. Także dlatego, że pozostali kandydaci, którzy odpadli po pierwszej turze, czyli posłowie Mucha, Petru, Kasprzyk, przekazali swoje głosy i swoje poparcie właśnie na rzecz minister klimatu. Oczywiście to nie zawsze tak działa. Nie każdy, kto głosował na przykład na posła Petru, będzie chciał zagłosować na Henning-Kloskę. Być może też nie wszyscy wezmą udział w tych wyborach, ale jeżeli by tak w prosty sposób zsumować te głosy, no to wynik wydaje się być oczywisty.
Na pewno będzie taki close combat, czyli ten wynik pewnie nie będzie się znacząco różnił. Przekazywanie głosów w demokracji to tak po tischnerowsku, albo działa, albo nie działa, więc no, nie wiem, jaki będzie rezultat. Sam czekam na wieczorne ogłoszenie wyników, bo sam jestem ciekaw, jaka będzie przewodnicząca.
Mhm. Rozmawiam z politykami Polski 2050 kuluarowo i słyszę, że państwa sytuacja, co mówią też państwo, przynajmniej niektórzy z państwa oficjalnie, jest bardzo, bardzo trudna, że od wyborów w sposób spektakularny, ale in minus, doprowadzili państwo do takiego zdegradowania swojej własnej pozycji i że to, co będzie po Szymonie Hołowni, to musi być zupełnie nowa partia, no bo poprzednia partia była partią Szymona Hołowni. No i pytanie, czy uda się taką nową partię stworzyć?
Ta partia też będzie partią Szymona Hołowni. Hołownia zostaje na pokładzie. Nie dalej jak godzinę temu wysłał do wszystkich członkiń i członków uprawnionych do głosowania list. W tym liście podkreśla, jak budował Polskę 2050, no bo na polskiej scenie politycznej no to jest fenomen. Fenomen, który powstał z ruchu społecznego, poprzez stowarzyszenie, poprzez think tank.
Był też bardzo ciężki okres między wyborami 2020 a 2023 roku, który państwo przetrwali. No ale teraz wiadomo, jakie są sondaże na poziomie 2%. No i pytanie o przyszłość, a nie o przeszłość, choć korzenie są niezwykle ważne.
Nieporównywalnie trudniejszy był ten okres. Kiedy byliśmy w opozycji, byliśmy 8- czy 9-osobowym kołem, to naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo niewiele do powiedzenia. Łącznie z tym, że nie mieliśmy klubu parlamentarnego. To wtedy pani Paulina Henning-Kloska była szefową tego koła, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szefowała think tankowi Strategię 2050.
A czy Szymon Hołownia w tym liście powiedział, na kogo on zagłosuje?
Nie, Hołownia nie udzielił poparcia nikomu. Hołownia mówi mniej więcej podobnie jak to, co słyszała pani ode mnie, że mamy wybór pomiędzy dwoma niezwykle pracowitymi, bardzo ambitnymi polityczkami, z których każda gwarantuje jakąś drogę w rozwoju tej partii. Hołownia powiedział, że stawia na niezależność, że stawia na to, że na odrębność Polski 2050, stawia na to, żeby Polska 2050 była samoistnym, samodzielnym bytem politycznym. Na tym mu zależy i to w zasadzie jest cel chyba wszystkich w Polsce 2050, żeby utrzymać się w tej odwiecznej polskiej wojnie plemion gdzieś po środku, reprezentując rozsądne centrum proeuropejskie, proprzedsiębiorcze, takie jakiego Polska potrzebuje.
Panie ministrze, tylko że ja słyszę od państwa polityków, że Szymon Hołownia jest zaniepokojony tym, że może wygrać Paulina Henning-Kloska, że był za zwycięstwem Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, za utrzymaniem tego stanu, który jest obecnie, bo Katarzyna Pełczyńska na Łęcz sprawowała funkcję właściwie przewodniczącej od wielu, wielu miesięcy i nie myślę nawet o kryzysie letnim Szymona Hołowni po przegranej w pierwszej turze wyborów prezydenckich. I jeszcze jeden wątek, że Szymon Hołownia nie byłby zainteresowany tym, co zapowiada i obiecuje jako nowa przewodnicząca Paulina Henning-Kloska, co zapowiedziała także podczas spotkania niedzielnego z dwoma setkami działaczy, którzy się z nią połączyli, czyli że nie jest zainteresowany Szymon Hołownia audytem finansowym. I usłyszałam także, że nikt z członków zarządu, kto nie byłby uznawany za lojalnego człowieka Szymona Hołowni, nie tylko nie widział żadnych rachunków partyjnych, ale że odmawiano mu prawa dostępu do tych rachunków partyjnych, kiedy ktoś prosił.
A to wie pani złe języki, pani redaktor. To znaczy te spotkania przede wszystkim wczoraj były dwa. To, o których państwo, o którym państwo wspominali, to było spotkanie wyborcze Pauliny Henning-Kloski. Ale zaraz potem odbyło się spotkanie wyborcze Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Nie uczestniczyłem w żadnym, ale wiem mniej więcej jaka była liczba uczestników. Ta liczba uczestników była porównywalna. Obie grupy, obie panie kandydatki podkreślają rolę Szymona Hołowni w procesie. Zresztą obie wchodziły w skład zarządu tej partii. Przecież Pełczyńska na Łęcz była wprawdzie pierwszą wiceprzewodniczącą, zastąpiła na tym
miejscu
Michała Kobosko.
Minister klimatu była członkiem, rzecz jasna.
A pani minister klimatu, ministra klimatu była, zdaje się, drugą wiceprzewodniczącą partii, członkinią zarządu, osobą, która była pierwszorzędną osobą w zarządzie Polski 2050, działającym pod przewodnictwem Szymona
Hołowni.
To ja
dopytam. Nie istnieje żadne ryzyko, że taki audyt finansowy pokaże jakieś nieprawidłowości w zarządzaniu pieniędzmi partyjnymi?
Ja pamiętam Radę Krajową, na którym był przeprowadzany taki audyt finansowy, na którym skarbnik Polski 2050, pan poseł Łukasz Osmalak, tłumaczył się z wydatków, przedstawiał, jak wyglądają wydatki z kasy partyjnej. Proszę zwrócić uwagę, że to jest człowiek, który rozliczył dotację wyborczą. Państwowa Komisja Wyborcza jakby przyjęła nasze sprawozdanie finansowe, co jest dużym sukcesem, bo zapewne pamięta pani redaktor, że poprzednio mieliśmy z tym niejakie problemy. Więc nie ma żadnego problemu z audytem finansowym. Pamiętam dyskusję nad tym sprawozdaniem finansowym. Pamiętam osoby, które dzisiaj startują, które głosowały za przyjęciem tego sprawozdania finansowego. Więc nie wiem, po co takie wątki mieszać. Rzeczywiście pojawia się w tej takiej infosferze sporo jakichś argumentów z gatunku. Nie wiadomo, czego tam się można doszukać. Ja jestem spokojny. Nigdy nie byłem w zarządzie tej partii, ale zawsze pracowałem dla dobra tej partii, bo w nią po prostu wierzę. Bo przechodziłem do partii Hołowni. Mam nadzieję, że ta partia nie straci swojego wyrazu.
To jeszcze o jedną rzecz zapytam, która chyba świadczy o tym, że jest duże napięcie, ale też wewnętrzne konflikty w państwa ugrupowaniu, bo w tym spotkaniu z Pauliną Henning-Kloską uczestniczył także europoseł Michał Kobosko. I w trakcie tego spotkania informował też, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem, zresztą też po swojej wizycie w Waszyngtonie i potem na takiej sygnalowej grupie waszego klubu parlamentarnego Szymon Hołownia miał Michałowi Kobosce zarzucić, że zdradził partię poprzez rozmowę z premierem Tuskiem.
Ja profilaktycznie wyszedłem z grupy na czas tej takiej najbardziej gorącej kampanii wyborczej. A zanim wyszedłem, to nie przeczytałem nic o jakimkolwiek zarzucie zdrady. Rzeczywiście Michał Kobosko wspominał o tym, że rozmawiał z panem premierem o przyszłości naszej partii. Nie za bardzo rozumiem, jakie jest połączenie pana premiera z Polską 2050. No każdemu wolno rozmawiać.
Myślę, że premier też jest zainteresowany stabilnością koalicji. Państwo o tym przypominają, że państwa 31 szabel to jest gwarancja sejmowego zaplecza dla gabinetu Donalda Tuska.
No tak, ale wie pani, zanim wyszedłem z tej grupy parlamentarzystów, to zadałem wszystkim startującym, bo jeszcze chwilę temu było to 5 osób, pytanie, co w momencie, kiedy wygra ich przeciwnik. I wszyscy zadeklarowali mi, że będą dążyć do utrzymania jedności klubu parlamentarnego, bo to klub parlamentarny i struktury nasze dzisiaj są głównym aktywem tej partii. Usłyszałem to od każdej kandydatki, każdego kandydata, a więc jestem naprawdę spokojny, niezależnie od wyniku wyborczego. Zazdroszczę panu europosłowi Kobosce rozmów z panem premierem. Ja nie dostąpiłem nigdy takiego zaszczytu, ale może kiedyś.
Sławomir Ćwik, który swoich preferencji, podobnie jak pan, panie ministrze, nie ujawnił, napisał tak. Zapewniam, że nowa przewodnicząca może liczyć na moje wsparcie, w szczególności przy tym, by nie doszło do podziału Polski 2050. Skoro poseł Ćwik chce pomagać, żeby się partia nie rozpadła, to jak rozumiem, zakłada, że takie ryzyko istnieje i o tym my, dziennikarze, też słyszymy w kuluarach. Czy pan uważa, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, już zostawmy to, co ona oficjalnie deklaruje, bo oczywiście obie kandydatki deklarowały, że tutaj jedność w ogóle, zaciśnięta pięść i tak dalej, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz...
To może nie. Dobrze. To ja jestem pacyfistą.
To do innego ugrupowania. Zostawmy to porównanie. Czy pan uważa, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pogodzi się z utratą kontroli nad partią? Bo to, że nią zarządzała, no to jest fakt.
A to nie jest fakt. Ta partia miała i cały czas ma zarząd. Ten zarząd chyba rządzi do końca swojej kadencji.
A czytał pan list Michała Kobosky, w którym rezygnuje, kiedy powiedział, że oczywiście partia ma przewodniczącego i zarząd, ale że władza w tej partii była w jednych rękach i z listu wynikało, że były to ręce Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że ona sprywatyzowała to ugrupowanie i to nie jest jedyne źródło mojej wiedzy.
Ale pani redaktor, kiedy kupiłem kiedyś samochód, który na każdym kroku mnie denerwował, piszczał, nie wiem, dawał mi jakieś sygnały, włączał asystentów, którzy starali się kierować tym samochodem zamiast mnie, to natychmiast w pierwszym możliwym momencie go sprzedałem i kupiłem inny samochód, taki, który nie denerwował mnie. Przecież wszystkie te osoby były w zarządzie. Zarząd jest ciałem kolegialnym. Jak sama nazwa wskazuje, każde ciało kolegialne podejmuje uchwały większością głosów. Ten zarząd od początku do końca. Końca jeszcze nie ma, bo koniec będzie z chwilą wyboru kolejnej przewodniczącej, ale ten zarząd w dalszym ciągu działa kolegialnie, demokratycznie. Jeżeli ktoś nie widział sprawczości swojej w tym zarządzie, to nie rozumiem, dlaczego ciągle w tym zarządzie jest. Akurat Kobosky to nie dotyczy, bo on złożył rezygnację po uzyskaniu mandatu europosła. Natomiast obie kandydatki są wiceprzewodniczącymi naszej partii, więc stosowanie takich argumentów, że to Pełczyńska-Nałęcz jednoosobowo tą partią rządziła. Jak mówię, nie jestem członkiem zarządu, ale pod słowami Sławka Ćwika się podpisuję obiema rękami, bo uważam, że one są bardzo mądre. Ja też od wielu tygodni akcentuję, że w klubie parlamentarnym, w naszej partii, najważniejsza jest jedność, bo to jest gwarant funkcjonowania koalicji 15 października. To jest dobro wyższe. Ono jest wyższe nawet dla mnie niż funkcjonowanie naszej partii.
To zmieniam teraz temat i pytam o weto pana prezydenta do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Czy resort chce pisać ustawę ponownie wspólnie z prezydentem? Bo Karol Nawrocki proponuje, poprawmy to, zapraszam do wspólnego przygotowania dobrego projektu.
Ja rozmawiałem z urzędnikami Kancelarii Prezydenta, jeszcze zanim pan prezydent zawetował tę ustawę. W mojej ocenie to jest najgorsze z jego wet, bo to jest zawetowanie ustawy cyfrowej, to jest pozbawienie nas bezpiecznika. To jest pozbawienie nas prawa, które umożliwiało, że Polak, Polka, każdy z nas jest podmiotem w konfrontacji z platformami cyfrowymi. Dzisiaj to platformy cyfrowe sprawują władzę. One mogą kasować nasze posty, usuwać nasze komentarze.
Mamy mało czasu, panie ministrze, więc poproszę o to, co dalej.
Mogą nas rozbierać do bikini. opinii panu prezydentowi zależało na wprowadzeniu kontroli sądowej. To był główny argument i my tę kontrolę sądową na etapie senackim wprowadziliśmy. Jutro na kierownictwie ministerstwa pewnie się dowiem, jakie będą nasze dalsze kroki, ale myślę, że to prawo, które pan prezydent zawetował, to była jedna z najlepszych ustaw cyfrowych przyjętych od początku naszego funkcjonowania w ministerstwie.
A czy państwo rozważają rozbicie tej ustawy na kilka ustaw, żeby po prostu jakoś, nie wiem, etapami regulować rozmaite kwestie?
Ta ustawa wdraża rozporządzenie DSA, Digital Services Act. Nie za bardzo da się ją rozbić na kilka ustaw. Podjęliśmy pewne czynności, które tymczasowo upoważniają Urząd Komunikacji Elektronicznej do sprawowania koordynatora treści cyfrowych. Niestety nie jest to pełnia praw tego organu, bo ta pełnia praw mogłaby wynikać tylko właśnie z ustawy. Na pewno wrócimy do tego prawa i na pewno będziemy dalej nad nim pracować. Chciałbym, żeby w Polsce było tak, że można powołać 24-godzinne sądy do rozpatrywania tego typu spraw, ale jest to dzisiaj fizycznie niemożliwe. Tego typu spraw będą tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. No i trzeba pamiętać, że nie każda musi się oprzeć o sąd. Wiele treści, które są publikowane w mediach cyfrowych, to są treści publikowane automatycznie przez boty, przez farmy troli. Polskie państwo musi mieć instrumenty, żeby z takimi treściami walczyć wtedy, kiedy one pochodzą z przestępstwa.
Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdeczności, bardzo dziękuję.
A o sytuacji w Polsce 2050, tuż po informacjach, porozmawiamy z Dominiką Długosz z Newsweeka.
Reklama.
Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania, prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Kochana, świetnie wyglądasz.
No wiesz, uznałam, że pora pożegnać zbędne kilogramy.
Jak?
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku Zdroju.
Kuracja SDR?
Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
A więcej szczegółów?
W hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku Zdroju oraz na bristolbusko.pl.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?
Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze.
Rejs Costa dla stolika numer 3.
Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Mamo, źle się czuję.
Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.21, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Obie kandydatki są niezwykle pracowite, niezwykle ambitne i sam fakt, że do grona liderów koalicyjnych wejdzie kobieta, już dużo w polskiej polityce zmieni, mówił w wywiadzie politycznym. W TOK FM Michał Gramatyka z Polski 2050. Od godziny w partii trwa druga tura internetowego głosowania. Na przewodniczącą partii działacze wybierają między ministrą funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a szefową resortu klimatu Pauliną Henning-Kloską. Kandydaci, którzy odpadli w pierwszej turze, przekazali swoje poparcie Henning-Klosce. Przez Iran przetacza się fala protestów. Po brutalnie tłumionych demonstracjach przeciwników reżimu dziś w Teheranie odbyła się propagandowa manifestacja poparcia dla polityki irańskiego rządu.
Odważny i szlachetny naród irański walczy dziś z wrogiem na czterech frontach jednocześnie. Iran walczy z wrogiem w wojnie ekonomicznej, w wojnie poznawczej i psychologicznej, w starciu militarnym z Ameryką i Izraelem jednocześnie. Dziś także w wojnie przeciwko terrorystom. Nasz wielki naród nigdy nie pozwoli wrogowi osiągnąć swoich celów.
Mówił na demonstracji w Teheranie przewodniczący irańskiego parlamentu. Liczba osób zabitych podczas antyrządowych protestów w Iranie przekroczyła już 500 osób, a według niektórych szacunków liczba ofiar wyniosła nawet 2000. Będzie więcej kar za odmowę szczepień obowiązkowych dzieci, zapowiada małopolski wojewoda. Województwo postanowiło walczyć z rosnącą liczbą powracających chorób, z którymi przez lata nie trzeba było się zmagać. Katarzyna Młynarczyk.
Dzięki obowiązkowym szczepieniom mieliśmy zbiorową odporność, którą niestety zdążyliśmy już utracić, zauważa dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału pediatrycznego w Szpitalu Szeromskiego w Krakowie.
Dla utrzymania odporności populacyjnej powinniśmy być zaszczepionych mniej więcej 90-95% społeczeństwa.
W Małopolsce już w ciągu ostatniego roku liczba kar za uchylanie się od szczepień obowiązkowych wzrosła 8-krotnie. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar zapowiada konsekwencje w karaniu tych, którzy nie szczepią dzieci.
Ostatecznymi argumentami są właśnie grzywny i to już nie jest tylko jedna grzywna w wysokości 500 zł, to jest pierwsza 500 i potem kolejne wyższe.
W Małopolsce mamy 10-krotny wzrost zachorowań na krztusiec. W szpitalach pojawiają się dzieci z gruźlicą, odrą czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B, które wcześniej praktycznie nie występowały. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują na zachodzie Polski. Tam w nocy może być poniżej minus 20 stopni. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe za to marznące opady i gołoleć. Jutro w ciągu dnia od minus 11 na wschodzie około minus 5 w centrum do 3 stopni na plusie na zachodzie kraju. Czas na raport smogowy.
Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Na czerwono świecą w tym momencie Łomża, Biała Podlaska i Zgierz. Tam jakość powietrza jest najgorsza. Źle oddycha się też w Krotoszynie, Głogowie i Lubaniu. Przekroczenia norm notują też stacje pomiarowe w Kłodzku, Żywcu, Otwocku i Koninie. Umiarkowana jakość powietrza jest zaś w Poznaniu, Łodzi, Pabianicach, Zamościu, Chełmie, Włocławku i Jełku, a także w Kaliszu i Gorzowie Wielkopolskim.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Zapytam brutalnie, czy ma znaczenie, która z pań minister zostanie dziś szefową Polski 2050? Znaczenie dla Polski 2050, bo że będzie miało to znaczenie dla indywidualnych karier czy pozycji w partii, to oczywiście wiemy, bo są dwie frakcje, która frakcja wygra, ta dowartościuje swoich członków w ugrupowaniu.
No tak, tylko pytanie pozostaje, czy uratuje partię, bo moim zdaniem nic nie uratuje partii. Już samo to, że w wyborach na przewodniczącą, jak się okazało po pierwszej turze partii, bierze udział 656 osób, oznacza, że ta partia po prostu nie istnieje, że największym jej argumentem w rozmowach z Donaldem Tuskiem, czy w rozmowach z pozostałymi koalicjantami jest po prostu klub sejmowy, który liczy 32 osoby. Natomiast partia jako taka nie ma ani struktur, nie ma pieniędzy, nie ma właściwie niczego, co sprawia, że partia może wygrywać wybory, że może w ogóle myśleć o skutecznej kampanii wyborczej. Więc tak naprawdę to jest w moim przekonaniu odciąganie tylko śmierci tego bytu politycznego. I nie ma znaczenia, czy pani Pełczyńska-Nałęcz, czy pani Paulina Henik-Kloska zostaną przewodniczącymi. Co prawda, zwolennicy Pauliny Henik-Kloski mówią i jej przeciwnicy w pierwszej turze, chcemy głosować na zmianę, czyli na Paulinę Henik-Kloskę. Bo oni wszyscy powtarzają, że to partią tak naprawdę od miesięcy rządziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że Szymon Hołownia był tylko na papierze przewodniczącym, że wszystko właściwie, co działo się w partii, to są działania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. No i te działania najwyraźniej nie przynoszą najlepszego efektu, bo ani w sondażach, ani w liczbie członków ta partia nie ma jakichś specjalnych sukcesów. Uważają najwyraźniej, że Paulina Henik-Kloska coś zmieni. W moim przekonaniu nie zmieni absolutnie niczego.
To jeszcze wrócę do liczby głosujących, bo mój poprzedni gość, wiceminister Michał Gramatyka na portalu X po tej pierwszej turze napisał tak. Malkontentom ubolewającym nad tym, że władze partii wybiera niespełna 1000 osób, przypominam o dwóch rodzajach członkostwa w naszym statucie i tylko ten wyższy uprawnia do głosowania. I od razu sobie pomyślałam, że tutaj jedna rzecz się nie zgadza, bo wcześniej Polska 2050 podała dokładną liczbę uprawnionych do głosowania i to miało być ponad 800 członków, 840 osób, jeżeli dokładnie pamiętam. Mhm. Tak jak pani powiedziała, głosowało 656 osób, czyli 1/4 nie zdecydowała się oddać głosu, a to prosta sprawa, tak? Bo przychodzi link, robi się to internetowo, nie trzeba ani czasu, ani zaangażowania, ani jakichś wybitnych umiejętności, więc trochę to jest tak, że Michał Gramatyka, jak Paweł Czyczykow z Gogola liczył martwe dusze, ale no, jeżeli było uprawnionych ponad 800 osób, a głosowało ponad 600 osób, no to też pokazuje jednak, że te wewnętrzne wybory jednak 1/4 członków tego ugrupowania nie pobudziły do aktywności.
Pani redaktor, ja pamiętam, jak żeśmy wszyscy narzekali, że w 2021 roku bodajże, bo potem to już było lepiej, na przewodniczenie Platformy Obywatelskiej przez Donalda Tuska zagłosowało zaledwie 11 tysięcy członków Platformy, bo cała reszta nie poszła do wyborów. W kolejnych wyborach, to było już w prawyborach prezydenckich choćby, wzięło 20 tysięcy członków Platformy udział, a i tak wszystkim się wydawało, że te 11 tysięcy to strasznie mało i mizerny wynik. Więc tutaj no, nie ma co sobie mydlić oczu. Ta partia, nawet jeśli ma te 840 osób, które są uprawnione do głosowania w wyborach, po prostu nie ma członków, nie ma żadnych struktur. Naprawdę, Nowoczesna, którą całkiem niedawno wchłonęła Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska de facto, miała ponad 1600 osób w swoich strukturach, bo te 1600 osób wzięło udział właśnie w prawyborach w 2024 roku. Więc naprawdę nie ma co udawać, że jest to potęga. I oczywiście można mieć mało członków, ale rozbudowane struktury wolontariuszy, działaczy, którzy nie chcą się angażować. Tylko, że to jest wszystko ściema. No, nie oszukujmy się. Jest to ściema. Partia nie może tak działać. Do tego, żeby prowadzić skuteczną politykę, potrzebne są struktury. I można oczywiście się zżymać, że to jest partyjniactwo, że partie polityczne są bardzo zawodnymi narzędziami uprawiania polityki, no ale nie ma innych. Więc jeśli ta partia nie ma struktur, nie ma działaczy, udział w wyborach bierze no nawet nie te 800 osób, tylko niespełna 660, no to naprawdę nie udawajmy, że to jest potęga na polskiej scenie politycznej.
To ja jeszcze dopytam o hamletyzowanie Szymona Hołowni, bo to jest tak, że Szymon Hołownia po tej przegranej w pierwszej turze wyborów prezydenckich, no bardzo kiepskim, niespełna 5% wyniku, potem nas poinformował, kiedy wrócił już z jakiegoś urlopu, wakacji, że nie będzie się ubiegał o szefowanie partii, którą stworzył. Potem jednak im bliżej było tego terminu ostatecznej rejestracji kandydatów, tym więcej było plotek na tak zwanym mieście, że Szymon Hołownia się zastanawia, że jest namawiany, żeby może jednak wystartować. Nie zdecydował się. Dziś Gazeta Wyborcza pisze, że w środę było jakieś spotkanie partyjne i że Szymon Hołownia był bardzo rozżalony zżalony i rozgniewany na osobę, która go namówiła, żeby nie kandydował na szefa partii, nie zdradził nazwiska, któż to był. No więc zastanawiam się, czy on chce jeszcze odegrać jakąś rolę. Też dziwnie zachowuje się w tych wyborach. Widziałam taką jego odpowiedź na pytanie Justyny Dobrosz-Oracz, na kogo zagłosuje, że zagłosuje na swoje wcielenie, tylko jeszcze nie wie na które. Ryszard Petru pytany, czy Hołownia się jakoś do tych wyborów ustosunkował, stwierdził, że pisał różnego rodzaju SMS-y, że nie będzie żadnej z tych dwóch popierał i chciałby, żeby to się skleiło po wyborach. Zastanawiam się, co Szymon Hołownia jeszcze chce, albo czego nie chce?
Mnie się wydaje, że Szymon Hołownia nagle się zorientował, że w polityce trzeba mieć jakiś pomysł na siebie. I on za szybko, zdecydowanie za szybko po wyborach prezydenckich powiedział, że nie będzie się ubiegał o stanowisko szefa partii ponownie, bo to chyba jest... byłoby jedyne rozwiązanie dla Polski 2050, bo Szymon Hołownia jest jedyną twarzą tej partii. Oczywiście, że tak, oczywiście są dwie ministry, za chwilę być może któraś z nich będzie wicepremierem, tylko że powszechnie znany jest Szymon Hołownia. I co by nie mówić o byłym marszałku Sejmu, Szymon Hołownia ma kompetencje miękkie, które pozwalają mu zachęcać ludzi. On na tych spotkaniach jest dobry, on przemawiając do ludzi umie to robić. To tam wszystko kampanii nie było okej. I gdyby Szymon Hołownia teraz skupił się na budowaniu struktur swojej partii, to być może byłoby to jakaś nadzieja, promyczek jeden, malutki, dla Polski 2050. Natomiast Szymon Hołownia za szybko podjął tę decyzję, potem próbował z niej wybrnąć. Ja mam wrażenie, że on ją podjął, bo miał wrażenie, że jednak to się nie skończy tak, że mu zabiorą ten fotel marszałka, że on tam może będzie jednak, że ktoś powie, dobra Szymon, no to już zostań.
Jesteś takim wspaniałym marszałkiem, więc kontynuuj misję.
Znaczy, no to trzeba było niczego nie wiedzieć o Włodzimierzu Czarzastym, się nie nauczyć przez te dwa lata, żeby tak myśleć. I mam wrażenie, że on myślał, że są jeszcze ludzie, którzy go chcą w tej polityce. A tu się okazało, że w polityce nie ma ludzi, którzy go chcą. Być może chcieliby go wyborcy, być może chciałaby część wyborców, ale nie ma polityków, którzy będą za nim tęsknić. No i to jest taki trochę no, efekt tego, że przyszedł do polityki człowiek, który tą polityką się nigdy wcześniej nie zajmował, nie wiedział, jak ona wygląda i cały czas mu się wydawało, że wystarczy być fajnym gościem, który ma gadane, żeby coś w tej polityce zrobić, a to tak niestety dla pana byłego marszałka zupełnie nie działa. No i jego rozżalenie jest takie, powiedziałabym, no trochę świadczące o tym, że on chyba przez te dwa lata polityki nie zrozumiał.
Głosowanie wewnętrzne w Polsce 2050 trwa do 22, więc pewnie przed północą jeszcze poznamy to nazwisko. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo na przykład posłanka Mucha startowała pod takim hasłem, że będzie miała 100% czasu na odbudowę partii, trochę w opozycji do pań minister, które muszą spędzać wiele czasu w resorcie, a posłanka zaznaczała, że w razie wygranej nie wejdzie do rządu. Tymczasem właśnie nowa szefowa będzie ministrem albo klimatu, albo funduszy. Ministrowanie pochłania dużo czasu. Przejmują partię nie kwitnącą, tylko więdnącą, a może już nawet zwiędłą, więc trzeba byłoby sporo czasu i energii, żeby coś jeszcze urosło, ale już zostawiając te ogrodnicze porównania, no faktycznie teraz trzeba byłoby po prostu ruszyć w teren i budować tę strukturę, jak tutaj ruszyć, kiedy się jest przywiązanym do resortu.
Ale przede wszystkim jak ruszyć, kiedy ta partia będzie podzielona. W pierwszej turze pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostała prawie 280 głosów. Logika drugich tur wskazywałaby na to, że powinna wygrać Paulina Henik-Kloska, bo skoro wszyscy kontrkandydaci powiedzieli popieramy Paulinę Henik-Kloskę, to być może ich
wyborcy... A mieli 379 głosów łącznie.
Tak, to być może ich wyborcy też to zrobią, ale to jest mniej więcej po pół, prawda? 300 z kawałkiem, tu trochę mniej niż 300, tu. I to jest partia, która nie dość, że upada, to jeszcze się dzieli. I to w tej chwili wymaga bardzo twardego i przemyślanego przywództwa, na które zostanie poświęcony czas. A żadna z pań w tej sytuacji politycznej nie zrobi tego, słuchacze na pewno to pamiętają, co zrobił kiedyś Jarosław Gowin. Nie odda teki ministra po to, żeby załatwić coś politycznie. Ja nie chcę wnikać w to, jak to się dla Jarosława Gowina wszystko razem skończyło, bo wiadomo było, że jak poszedł na zwarcie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to musiało się źle skończyć. Ale on miał jakąś tam siłę, powiedział, okej, muszę na chwilę zostawić rząd, żeby załatwić kilka rzeczy, które mam do załatwienia, żeby zawalczyć o coś, co jest dla mnie ważne. Żadna z nich tego nie zrobi, dlatego że obydwie mają świadomość, że to może być koniec, że to jest ostatnia funkcja, jaką mogą pełnić w polityce. Kiedykolwiek. Więc nie zostawią tego. I to dlatego, wracając do pani redaktor pierwszego pytania, ja uważam, że to nie ma znaczenia, która z nich będzie szefową Polski 2050, bo to będzie koniec tej partii. Bo żadna z nich nie będzie miała wystarczająco dużo czasu, ani wystarczająco silnej frakcji, czy silnego wsparcia w strukturach partii, które nie istnieją, żeby te partie odbudowywać. No, na przykład spójrzmy, Władysław Kosiniak-Kamysz może być jednocześnie wicepremierem, szefem swojej formacji, ministrem obrony narodowej, dlatego że zostawił w partii swoich ludzi, którzy mu pilnują interesu. I oni mu tego interesu będą tam pilnować. A panie mają podzielone środowisko, mają podzieloną partię, słabnącą partię, którą trzeba by podnieść ręcznie. Nie wiem, jak tutaj odnieść się do tych ogrodniczych metafor, ale
to ja może zacytuję anonimowo Polityka Polski 2050. Trzeba mieć wizję, charakter, autorytet, plan, no i jeszcze takie umiejętności czy cechy przywódcze. Tego wszystkiego po prostu chyba tutaj nie ma. Musimy kończyć. Dominika Długosz, Newsweek. Bardzo dziękuję za rozmowę. A tuż po informacjach Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy.
Autopromocja. Światopodgląd w TOK FM.
This is almost certain to be the hottest year on record.
We have to keep the sense of urgency because we know that Putin has not changed and will not change.
We began to make America wealthy again.
Agnieszka Lichnerowicz tłumaczy, jak światowe wydarzenia wpływają na polską rzeczywistość. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 14:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Tymczasem w RTV Euro AGD.
Wiesz co, między nami doradcami to sam bym sobie taki ekspres sprawił.
W sensie do kawy?
Do kawuni, kawusi, kawusieńki.
Teraz kawę przyrządzisz na wszystkie sposoby, bo w RTV Euro AGD doradzimy i dobierzemy ekspres idealny dla ciebie. Na przykład ekspres Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1549 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania, zdałam. Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu.
Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflo Farm.
Odkryj nowego JQ5. Pojemny bagażnik, duży dach panoramiczny, nowoczesny ekran dotykowy, automatyczna skrzynia biegów i niezależne zawieszenie. Wnętrze przyjazne zwierzętom, by każdy pasażer mógł cieszyć się komfortową podróżą. 7-letnia gwarancja w standardzie. JQ5 teraz od 109 900 zł z pakietem OCAC na rok za złotówkę. Sprawdź w salonach i na omoda.jq.pl.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Samsung. Trzecia szuflada na sztućce. Automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Bo w Media Expert taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Bo w Media Expert dalej masz.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3, 2, 1. Start! Totalna wyprzedaż w Neonet na tysiące produktów. Kto pierwszy, ten zgarnia najlepsze ceny. Kup teraz telewizor Hisense 55 cali, mini LED z inteligentną optymalizacją obrazu i dźwięku, świetnym trybem Game Mode Pro, upłynniaczem ruchu oraz technologią QLED Color zapewniającą miliard żywych kolorów i odcieni. Zajrzyj do sklepów Neonet i zobacz go na żywo. Najlepsze promocje w Twoim Neonet.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Trwa druga tura wyborów na przewodniczącą Polski 2050. W grze są dwie kandydatki, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W wywiadzie politycznym w TOK FM obie kandydatki chwalił wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050.
Dwie fantastyczne kobiety, każda z nich jest patriotką Polski 2050. Obie są niezwykle pracowite, niezwykle ambitne i sam fakt, że do grona liderów koalicyjnych wejdzie kobieta po tych dzisiejszych wyborach już dużo w polskiej polityce zmieni.
Kandydaci, którzy odpadli w pierwszej turze, poparli Paulinę Henning-Kloskę. Głosowanie potrwa do 22. Okoliczności związane ze skazaniem jednego z uczestników sobotniego spotkania na Jasnej Górze nie były znane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczy się z sytuacji w sobotę. Prezydent spotkał się wtedy w Częstochowie z uczestnikami pielgrzymki kibiców. Jak informowała Wirtualna Polska, Nawrocki serdecznie przywitał się z Tomaszem P., pseudonim Dragon, który czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na 6 lat więzienia. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel oświadczył, że obecnie nie toczą się żadne rozmowy między jego krajem a Stanami Zjednoczonymi, oprócz kontaktów technicznych w sferze migracyjnej. Wczoraj prezydent USA Donald Trump twierdził, że rozmowy z Hawaną się toczą. Ostrzegł też, że na Kubę nie będą już trafiać pieniądze ani ropa z Wenezueli, jak działo się to przez ostatnie lata i zasugerował władzom zawarcie układu z Amerykanami, zanim będzie za późno. Katowice to kolejne polskie miasto, które rozpoczęło pracę nad wprowadzeniem strefy czystego transportu. Uchwała ma być gotowa w pierwszej połowie tego roku. Strefa z ograniczeniami wjazdu dla samochodów niespełniających norm już działa w Warszawie i Krakowie. A więcej o katowickim przypadku. Grzegorz Kozioł.
Obecnie nie ma jeszcze dokładnych planów dotyczących granic strefy czystego transportu w Katowicach. Radny Patryk Biała przekonuje jednak, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie wszystko dopięte na ostatni guzik i uchwała wejdzie w życie.
Myślę, że ta pierwsza faza będzie obejmować naprawdę te najstarsze samochody i według badań, którymi dysponuję, tak naprawdę zakaz będzie obejmował raptem 5% pojazdów.
Z badania wykonanego przez Moring Common Polska w kwietniu zeszłego roku wynika, że 64% mieszkańców Katowic popiera wprowadzenie strefy czystego transportu.
Muszą być bardzo dobre regulacje, dobrze opisane pod względem aut.
Do nas, do bezpieczeństwa i do życia, do funkcjonowania jest to bardzo dobre.
Niedawne pomiary stężenia szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu wskazują, że sytuacja w stolicy województwa jest fatalna. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
W nocy silny mróz chwyci we wschodnich regionach kraju, tam nawet 20 stopni poniżej zera. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe za to marznące opady, na drogach będzie ślisko. Jutro na zachodzie temperatura już na plusie, w pozostałych regionach jeszcze mróz.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym kolejny gość jest z nami Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry pani posłanko.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zagadka została rozwiązana, bo tuż przed Bożym Narodzeniem Węgry poinformowały instytucje unijne o przyznaniu azylu dwóm kolejnym obywatelom Polski bez podania tożsamości. A dziś mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że to jego klient Zbigniew Ziobro, a Zbigniew Ziobro poinformował, że to także jego żona Patrycja Kotecka. Jest pani zaskoczona?
Nie, chyba nie jestem zaskoczona. Chyba się wszyscy zresztą tego spodziewaliśmy, że to się tak skończy, bo udany wyjazd pana Romanowskiego na Węgry, zdobycie azylu, bezpieczne bytowanie, bo wiadomo, że na przykład na Białorusi niekoniecznie ludzie, którzy uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bezpiecznie bytują. To się skończyło przecież źle dla jednego żołnierza, który był dezerterem. Więc wiadomo było, że na tych Węgrzech w miarę bezpiecznie i wygodnie i na poziomie europejskim można żyć z tym azylem politycznym. Więc wizyty czy pana Bartosza Lewandowskiego, czy pana Zbigniewa Ziobry, zdjęcia pana Ziobry z Orbanem, no chyba wszyscy byliśmy na to przygotowani, że to będzie ta destynacja ucieczkowa, o, że tak powiem. Mm-hmm.
Zbigniew Ziobro na portalu X po raz kolejny zadeklarował, że wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem i dlatego wcześniej też tak deklarował i został za granicą, a teraz wystarał się o azyl polityczny. Natomiast ten wpis kończy chyba taka groźba, zastosowanie brutalnych i bezprawnych metod. Członkowie rządzącego dziś w Polsce reżimu Donalda Tuska poniosą surowe konsekwencje. Do tej walki przyłożę rękę osobiście. Czy reżim się boi?
No, reżim się boi złotoustego Zbigniewa Ziobry, który pewnie będzie na Twitterze walczył z owym reżimem. No to już chyba przekroczyło te granice żenady i śmieszności. A chyba nie ma nic groźniejszego dla polityka, jak przekroczenie granicy żenady i śmieszności. I tak to się w przypadku pana Ziobry skończyło. Większość osób się znęca nad jego złotoustymi określeniami typu fujara czy miękiszon, które wróciły do niego bumerangiem, ale też myślę, że tego typu zachowania jak pogróżki na Twitterze, zapewnienia, że on to już nie będzie absolutnie uciekał, tylko będzie walczył i przyłoży do czegoś rękę. Już go chyba nikt serio ani tych jego zapowiedzi nie traktuje, co oznacza, myślę, koniec kariery politycznej, bo chyba nawet koleżeństwo z Prawa i Sprawiedliwości, już nie mówiąc o koleżeństwie z byłej partii suwerennej Polski, nie chce komentować jego wyjazdu. No, to co mówiono, że to topi Prawo i Sprawiedliwość, no topi Prawo i Sprawiedliwość, bo jak się pozuje na szeryfa, a kończy się jako pochukiwacz twitterowy, no to to jest przede wszystkim żenujące. No zawsze mówiliśmy o tym, że jest coś takiego jak obrona poprzez atak. No tutaj mamy obronę, a ten atak nie jest raczej atakiem, tylko jest raczej no, takim pokrzykiwaniem, pochukiwaniem z bezpiecznego miejsca, z którego, do którego organa ścigania polskie nie mają wstępu, więc no.
Rozumiemy, że Zbigniew Ziobro trzyma kciuki, bo głosować nie może. Wybory oczywiście na Węgrzech w kwietniu, więc dla Zbigniewa Ziobry istotne byłoby, by Viktor Orban utrzymał swoją władzę. Ale zostawmy ten temat i azylanta.
Na pewno.
Jaka będzie, pani posłanko, ta piąta wersja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli dobrze liczę, bo chyba skończyliśmy na czwartej i wtedy wylądowała ona w koszu na chwilę, a potem po rozmowie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego ogłoszono, że prace zostaną wznowione. Zastanawiam się, czy po tych wszystkich modyfikacjach nie zatoczymy pięknego koła i nie wrócimy po prostu do punktu wyjścia, czyli do tych przepisów, które mamy.
To być może tak, na pewno jakaś korekta będzie, bo jeżeli otwieramy negocjacje i dyskutujemy o tym jeszcze raz i są jakieś grupy w ramach koalicji, co było sygnalizowane przez pana premiera, które nie są zadowolone z tego kształtu, który przyjęto na Komitecie Stałym Rady Ministrów na początku grudnia, no więc na pewno coś będzie musiało zostać zmienione. Ja myślę, że to grono, które jest gronem ministerialnym, a więc pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale także minister sprawiedliwości, pewnie będzie chciało dokonać jakichś zmian, bo my mamy, no poza tym, że chcemy wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, poza tym, że chcemy zlikwidować śmieciówki, bo tutaj naprawdę utrzymywanie liderstwa europejskiego, jeżeli chodzi o uśmieciowienie rynku pracy, naprawdę nam nie przynosi chluby i nie jest absolutnie z korzyścią ani dla polskich pracowników, ani też dla polskich przedsiębiorców, bo niektórzy z nich stosują te nieuczciwe metody konkurencji, po prostu traktując swoich pracowników jako tanią siłę roboczą i pozbawiając ich ochrony kodeksu pracy. Więc myślę, że tutaj włączenie do takich intensywnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości spróbujemy także rozwiązać inny problem, który się bardzo mocno zaostrzył na finiszu rządów Mateusza Morawieckiego, czyli likwidacja wielu wydziałów, czyli tak zwanych sądów pracy w sądach rejonowych czy okręgowych. Więc tutaj to, że pracownik, urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy będzie mógł zamienić taką śmieciową umowę na umowę o pracę i z możliwością odwołania się do sądu pracy przez pracodawcę, no były obawy, że to będzie zbyt długo trwało, bo w tej chwili też wiemy, jak długo trwają
ale też była, pani posłanko, taka wypowiedź podczas takiego briefingu, w którym uczestniczyli i premier, i marszałek Włodzimierza Czarzastego, że będziemy pewnie szli w takim kierunku, że dopóki sąd nie wyda decyzji, to nie będzie decyzja urzędnika obowiązywać, tak? Co, jak rozumiem, ma
właśnie,
nieco
złagodzić. Właśnie o tym mówię, bo jeżeli ma być arbitralna decyzja, złagodzona owa arbitralność i potwierdzenie ma być przez sąd, no to ten sąd musi się w miarę szybko zebrać i sprawą zająć. Więc tutaj myślę, ta rola pana ministra Żurka, żeby ocenić, jakie są możliwości i na ile my jesteśmy rzeczywiście w stanie sprawić, żeby ten system odwoławczy czy potwierdzenia tej decyzji urzędnika zadziałał w miarę szybko, z korzyścią i dla pracodawcy, i dla pracownika. No i nie obniżał także powagi państwa i nie sprawił, że realizacja tego kamienia milowego, które jest szalenie istotne, a przypominam, że punkt pierwszego kamienia milowego właśnie zawiera tą zasadę, że w przypadku tych błędnie zawartych umów, intencjonalnie zawieranych jako śmieciowe, będzie to decyzja urzędnika, żeby rzeczywiście tą umowę zmienić na umowę o pracę. Więc tutaj dobrze by było, żeby rzeczywiście ta decyzja sądu była praktycznie natychmiastowa. Nie wiem, jakie są w tej chwili możliwości sądów, jeżeli chodzi o te terminy, więc pewnie tutaj i praca, i ocena, i wiedza ministra sprawiedliwości będzie bezcenna.
No, że sądy pracują powoli z różnych powodów, to my wiemy, więc jak rozumiem właśnie to rozwiązanie, o którym powiedział marszałek, że ta decyzja nie będzie obowiązywać aż do momentu wydania decyzji przez sąd, ma sprawić, że w tym okresie przejściowym, bez względu na to, jak on będzie długo trwał, żeby ten stan rzeczy zastany przez urzędnika był utrzymywany. Ale przy okazji tych wolt premiera dowiedzieliśmy się, że PSL jest przeciw i nawet część Klubu Polski 2050, na przykład wicemarszałek Piotr Zgorzelski, to ludowiec rzecz jasna, mówi tak: kompletnie nas nie interesuje to, co o tym myśli lewica. Od koalicjanta ważniejsi są wyborcy i nas interesuje to, co myślą wyborcy, mali, średni przedsiębiorcy, którym lewica chciała zafundować gościa, który wchodził do ich firmy i wywracał ich świat do góry nogami.
No i tutaj chyba, myślę, jest taka trochę samoocena, powiedziałabym, że dosyć ryzykowna, kto jest wyborcą jakiej partii. I jeżeli wśród wyborców prawa PSL-u i wyborców, czy części wyborców według niektórych polityków Polski 2050 są pracodawcy, którzy zatrudniają czy wysyłają swoich pracowników na umowy śmieciowe po to, żeby zaoszczędzić na składkach i w ten sposób być nieuczciwą konkurencją dla innych przedsiębiorców, no to chyba to jest dosyć ryzykowne powiedzieć, że to są nasi przedsiębiorcy, bo ja myślę, że to nie jest problem ten, o którym my mówimy, małych i średnich przedsiębiorstw. To jest też problem dużych przedsiębiorstw, które korzystają z tego typu rozwiązań jako duzi gracze, bezwzględni gracze i którzy zatrudniają takich pracowników. Myśmy przed Wigilią przeszli taką przyspieszoną dyskusję o tym, czy w Wigilię będą pracować na przykład kurierzy, bo wielu z nich jest właśnie na takich śmieciówkach, a nie na etatach, chociaż codziennie pracują i codziennie świadczą tyle samo godzin pracy, więc wiadomo, że powinni być na umowach o pracę. Myśmy też przechodzili dyskusję przecież przez wiele lat o tym, jak się szczyciliśmy tym, jak na przykład wiele kobiet w Polsce zakłada firmy, te małe firmy, że my jesteśmy takie przedsiębiorcze jako Polki. Ale jak się poskrobało troszeczkę i posprawdzało, jak to właściwie jest z tą przedsiębiorczością Polek, to się okazywało, że gros tych pracownic to są pracownice, które na przykład są salowymi w szpitalach, które są paniami.
Tak, i mają jednoosobową działalność gospodarczą. Tak, ale pani posłanko, to jest kluczowe pytanie, czy po prostu będzie większość w Sejmie do przyjęcia jakiegoś kolejnego projektu tej ustawy?
I ja myślę, że jeżeli spokojnie porozmawiamy o tym, pokażemy dane, a dane są chyba kluczowe, żeby rozmawiać nie o tym, co się komu wydaje, albo kto zrobi większą awanturę na Twitterze, tylko kluczowe są dane z rynku pracy, no to myślę, że ta większość się spokojnie znajdzie, tak jak większość w Polsce pracodawców i przedsiębiorców prowadzą swoją działalność nie tylko z poszanowaniem prawa, z poszanowaniem kodeksu pracy, ale z głębokim poszanowaniem i docenieniem swoich pracowników. Więc myślę, że większość przedsiębiorców, czy to są mali, średni czy duzi, to są po prostu uczciwi ludzie, ciężko pracujący, tak samo jak ich pracownicy, więc tak jak ich jest większość, tak myślę, że i w Sejmie znajdzie się większość dla tych rozwiązań.
Anita Kucharska-Dziecic, posłanka Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Pani posłanko, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a za chwilę na ciąg dalszy TOK 360 zaprosi państwa Wojciech Muzal. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD już trwa. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Do 2 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofa.